Tu Radio Maria, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W naszym studio witamy pana profesora, doktora habilitowanego Zbigniewa Jacyna Onyszkiewicza. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcu.
Pan profesor jest fizykiem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również kandydatem do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj w naszych rozmowach niedokończonych w Radiu Maria spotykamy się, aby poruszyć temat prazasady, albo tematem jest prazasada. Panie profesorze, zamieniając się w słuch, rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone, prosząc o przedstawienie dzisiejszego tematu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maria i bardzo dziękuję ojcom za zaproszenie na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Chciałbym na początku zaproponować krótką wycieczkę wstecz czasu, żebyśmy się na moment przenieśli do starożytnej Grecji, nad zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej, gdzie były kolonie greckie, do tak zwanej Jonii, gdzie 6 wieków przed Chrystusem, w zasadzie u zarania kultury europejskiej, powstało pierwsze w tym kręgu kultury, pierwsza szkoła filozoficzna. Taką czołową postacią tej szkoły był Tales, taka półlegendarna postać, Tales z Miletu. I to była pierwsza próba w kręgu naszej cywilizacji europejskiej zastanowienia się nad światem w oderwaniu od wyobrażeń religijnych, od mitów. Jedną z zasadniczych idei właśnie w tej szkole powstałej, u samej zarania cywilizacji europejskiej, było pytanie o przyczynę świata, o zasadę, która rządzi światem, naszą rzeczywistością. To było pytanie o tym, czy istnieje zasada, która wyjaśnia istnienie świata, jego ewolucję, jego zmiany, jego dynamikę. No i ponieważ zakładano, że to jest zasada taka ostateczna, że już nie można się poływać do głębszych zasad, które by tą zasadę można wyprowadzić, więc nazwano ją zasadą zasad, czy principium. Grecy na to mówili arche, a można powiedzieć, że to jest prazasada, bo wszystkie inne zasady jakby rządzące światem wywodzą się z tego, z tej prazasady. I w zasadzie to pytanie o zasadę świata, która tłumaczyłaby przyczynę istnienia świata, jego strukturę, jego właściwości, zrodziło filozofię przyrody. I właśnie w tym czasie, 6 wieków przed Chrystusem, narodziła się pierwsza filozofia przyrody w kręgu właśnie cywilizacji europejskiej. I od razu można tutaj wyróżnić dwa jakby kierunki rozwoju tej filozofii. Pierwszy zakładał, i on był pierwotny, że zasadę, tą prazasadę, będzie można sformułować w ramach przyrody. Że przyroda jest przyczynowo zamknięta, że nie potrzeba się odwoływać do jakiejś rzeczywistości poza przyrody, żeby wyjaśnić istnienie, funkcjonowanie i przyczynę istnienia świata. Ale oprócz tego istniał drugi kierunek, który się troszeczkę później rozwinął, historycznie biorąc, który starał się wyjaśnić świat, wychodząc poza przyrodę. Twierdził, że prazasada nie mieści się w przyrodzie, tylko jest transcendentna względem przyrody. Tales po raz pierwszy sformułował prazasadę. No, jego sformułowanie było dość naiwne z naszego punktu widzenia. Mianowicie uważał, że zasadniczym tworzywem świata jest woda. No, z takich prostych obserwacji widział, że życie się rozwija tam, gdzie jest wilgoć, gdzie jest woda. Inni próbowali wyjaśnić to, że zasadniczą tworzywem świata jest powietrze. Heraklit na przykład twierdził, że ogień jest tym elementem, który konstruuje cały świat. Natomiast Pitagoras i jego szkoła twierdził, że liczby są elementem najważniejszym, które rządzą światem. I dziwna rzecz, ale wiele, wiele wieków później, wtedy kiedy narodziła się nowożytna nauka, przede wszystkim fizyka w XVII wieku, stwierdzono, że właśnie przyrodę można opisywać przy pomocy liczb, które otrzymuje się z pomiarów fizycznych. I stwierdzono, że istnieją pewne relacje pomiędzy liczbami, które reprezentują określone wielkości fizyczne, które charakteryzują taką czy inną własność fizyczną. Zaczęła się rozwijać teoria fizyczna. Teoria fizyczna, czyli takie struktury matematyczne, które odzwierciedlają w jakiś sposób zachowanie się przyrody. Wszystko rozpoczęło się od mechaniki, od badania ruchów takich jak obiektów jak planety, jak księżyc, czy duże obiekty, tak jak powiedzmy piłka, jabłko i tak dalej. I od tego czasu rozwój fizyki, zasadniczy rozwój fizyki, szedł w kierunku znalezienia coraz lepszych struktur matematycznych, czy coraz bardziej precyzyjnych teorii fizycznych, które odzwierciedlają coraz większy obszar rzeczywistości. Od zarania w zasadzie fizyki, od XVII wieku, widzimy stopniowy proces unifikacji praw fizyki. Mamy coraz dokładniejsze teorie, które coraz lepiej wyjaśniają funkcjonowanie świata. My nie wiemy, czy ciąg coraz lepszych teorii jest skończony, czy nieskończony, czy jest nieskończony, ale jest grupa fizyków, które sądzą, że ten ciąg coraz doskonalszych teorii fizycznych ma swoją granicę. I tą granicę czasami już w literaturze się nazywa teorią ostateczną, czy teorią wszystkiego, która tłumaczy wszystko, która by była w stanie wyjaśnić wszystkie zjawiska fizyczne i odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące wszechświata. Jednak można mieć wątpliwości, czy taka teoria jest w ogóle możliwa, z kilku przyczyn. Ja może tylko wspomnę tutaj o jednej. Mianowicie wydaje się, że świadomość ludzka wymyka się spod kontroli teorii fizycznych, przynajmniej tych, które w tej chwili posiadamy. Mianowicie najdonioślejszą teorią fizyczną jest teoria kwantów, która rządzi w zasadzie mikroświatem i obowiązuje również w świecie wielkich odległości, wielkich mas, wielkich przedmiotów, ale ona jest podstawą naszego rozumienia obecnie przyrody, zwłaszcza kiedy zastosujemy fizykę kwantową do rozpatrywania wszechświata jako całości. Okazuje się, że jeżeli to uczynimy, to właśnie pojawia się element, który jest transcendentny, może elementy nawet, które są transcendentne względem praw przyrody opisujących zachowanie się tego świata. Stąd możemy snuć przypuszczenie, że ta poszukiwana od 26 wieków prazasada nie będzie się odnosiła tylko do rzeczywistości materialnej, rzeczywistości świata fizycznego, ale że jest transcendentna względem przyrody. No i właśnie tutaj chciałbym teraz krótko omówić następny kierunek, drugi kierunek poszukiwania prazasady, zasady zasad, który opiera się na założeniu, że przyroda nie jest samowystarczalna, że musi do wyjaśnienia świata potrzebna jest jakaś rzeczywistość pozaświatowa, transcendentna względem świata. I tu może warto wspomnieć osiągnięcie Arystotelesa, jednego z największych umysłów starożytności, który doszedł do wniosku na podstawie swojej fizyki, którą zaproponował, że musi być poruszyciel, nieruchomy poruszyciel świata, który jest bytem samoistnym, który jest niezmienny i który, jak doszedł do wniosku, jest myślą myślącą siebie. Czyli istnieje taki absolut, który jest praprzyczyną wszystkiego, co się w świecie dzieje. Jest poruszycielem świata. Chociaż on nie doszedł, Arystoteles nie doszedł do poglądu, że świat został stworzony, tylko że świat jest wieczny, ale jest potrzebny poruszyciel, który to wszystko jakby uruchamia. Mówiąc bardzo nieprecyzyjnie i w skrócie. Sytuacja się zmieniła wtedy, kiedy pojawiło się chrześcijaństwo, kiedy filozofowie chrześcijańscy zaczęli poszukiwać istoty świata, istoty rzeczywistości. Dla filozofów chrześcijańskich było rzeczą oczywistą, że zasadą świata jest osobowy Bóg, który jest transcendentny względem przyrody, który stworzył świat z niczego. I w zasadzie problem poszukiwania prazasady tłumaczącej świat został jakby zredukowany do innego problemu, którym zajęli się filozofowie scholastyczni, mianowicie jaki atrybut Boga jest ten najważniejszy, z którego można by na drodze logicznego rozumowania wyprowadzić inne atrybuty Boga. No na przykład święty Tomasz, taka chyba jeden czy największy przedstawiciel właśnie filozofii scholastycznej, twierdził, że zasadniczym atrybutem Boga jest samoistność istnienia. Istota Boga jest po prostu to, że On istnieje. On nie może nie istnieć. Jest bytem nieprzygodnym, jest bytem koniecznym. Tylko problem polega na tym, że z tego atrybutu z wielkim trudem możemy wywnioskować pozostałe atrybuty Boga, które oczywiście chyba nie potrzeba wymieniać. I dlatego idąc za wołaniem Jana Pawła II, który w swojej encyklice Fides et Ratio apelował o filozofię o wymiarze metafizycznym, która będzie poszukiwać tych elementów niezmiennych, zasadniczych, czyli tak można by powiedzieć, poszukiwał prazasady. Chciałbym Państwa zaprosić właśnie na taką rozmowę dotyczącą właśnie pytania, czy można taką zasadę sformułować, z której można by wyprowadzić wszystkie inne właściwości rzeczywistości. Fizyka i inne nauki przyrodnicze pokazują, że jeżeli coś jest elementem rzeczywistości, to można to poznać za pomocą racjonalnego rozumu, poznać i zrozumieć. Więc powstaje pytanie, czy nie istnieje taki absolutny akt poznania i rozumienia, który obejmuje wszystko, co jest do zrozumienia. No i załóżmy, że rzeczywiście taki akt poznania jest możliwy, że on istnieje. Jako wyjściowe założenie naszej rozmowy, naszego rozumowania, przyjmijmy, że istnieje wiedza, od której nie do pomyślenia jest wiedza większa. Wiedza rozumiana w najszerszym możliwym sensie, znaczy wszystko, co jest zawarte w naszym umyśle, będę pod tym pojęciem wiedzy rozumiał. No to znaczy wiedza dotycząca konkretnych rzeczy, ale również uczuć, woli i wiedza dotycząca zrozumienia. Czyli wiedza w najszerszym możliwym sensie i załóżmy, przyjmijmy jako prazasadę, jako to pryncypium rzeczywistości, że istnieje wiedza, od której większej wiedzy w ogóle pomyśleć nie można. No, w skrócie nazwijmy tą wiedzę, od której większej nie można pomyśleć, wszechwiedzą. I zastanówmy się, jakie z tego wypływają konsekwencje. Oczywiście wiedza może być różna, bo na przykład wiedza jest zawarta w książce, zawarta jest w komputerze, w pamięci komputera, ale to nie jest wiedza maksymalna. Wiedza, którą my mamy w umyśle swoim, jest większa od wiedzy, którą może zawierać komputer czy książka, w tym sensie, że my potrafimy rozumieć, nie tylko posiadać tą wiedzę, ale mamy możliwość rozumienia. Poza tym nasza wiedza jest bogata w uczucia, w różne nastroje i tak dalej. Jest znacznie bogatsza od wiedzy, którą możemy mierzyć bitami informacji zawartych w pamięciach komputerów, w książkach, czy w prasie, obojętnie w czym. No więc jeżeli tak, jeżeli istnieje taka wiedza, czyli wszechwiedza, to ona musi być elementem umysłu, musi być zawarta w umyśle, czy musi istnieć podmiot, który dysponuje tą wszechwiedzą. Tradycja teistyczna mówi, że taką wiedzą absolutną może dysponować tylko Bóg. Więc zakładam, że podmiotem, który dysponuje wszechwiedzą, jest Bóg. To jest po prostu takie określenie Boga tutaj przyjęte w tej chwili jako element naszego rozumowania. No ale jeżeli wiedza obejmuje wszystko, jeżeli wiedza Boga obejmuje wszystko, to obejmuje również pełną wiedzę o Nim samym. U człowieka tak nie jest, ponieważ my mamy pewną wiedzę o samych, o swojej istocie, o swojej jaźni, o swoim ciele, a ta wiedza jest ograniczona. Oczywiście to jest ogromna różnica między tym, co ja wiem o sobie, a kim jestem. Natomiast dla Boga, który wie wszystko, co jest możliwe do poznania i do zrozumienia, to jego wiedza o samym sobie jest też wszechwiedzą. Taką samą jak on. A to oznacza, że Bóg jest istotą prostą, który tworzywem, oczywiście w cudzysłowie, jest wszechwiedza. On jest wszechwiedzą, która wszystko wie o sobie i też ta wiedza jest wszechwiedzą identyczną z nim samym. No to stąd wynikają pewne dalsze rzeczy. Można wyciągnąć pewne wnioski. Bo logika nas uczy, że jeżeli mamy pewną ideę, która obejmuje sama siebie, to ona jest niepoznawalna dla rozumowania racjonalnego. Czyli jeżeli Bóg jest wszechwiedzą, podmiotem, który jednocześnie jest wszechwiedzą, to jest ten podmiot jest niepoznawalny. Niepoznawalny przez żadne rozumowanie. Jest po prostu tajemnicą. Wszechwiedza tylko... Żeby wiedzieć, czym jest wszechwiedza, trzeba samemu być wszechwiedzą. Czyli Bóg poznaje sam siebie, ale nikt poza Bogiem tego uczynić nie może. Dalej, wszechwiedza może być tylko jedna. Absolutna wiedza może być tylko jedna. Czyli Bóg jest jeden, natura Boża jest jedna. Poza tym, wszechwiedza obejmuje wszystko, to co było, jest i będzie, wszystkie możliwe fakty i w sposób jednym. To jest poznanie w jednym akcie bezczasowym, w jednym akcie poznania. Więc wiedza jest, wszechwiedza jest niezmienna. A to oznacza, że Bóg jest niezmienny. Nic jest prosty i niezmienny. Nie ma żadnych następstwa czasów w Bogu, ponieważ wszechwiedza jest niezmienna, obejmuje wszystko to, co było, jest i będzie. No ale teraz spróbujmy posunąć nasze rozumowanie dalej. My wiemy, że w naszym codziennym życiu, że istnieją przedmioty rzeczywiste, które możemy dotknąć, które poznajemy zmysłami i rzeczy, które istnieją tylko w naszym umyśle, nasze wyobrażenia. Jest wyraźna różnica między tym, co jest, o rzeczy, które ja sobie wymyśliłem, którą myślę, że jest w tej chwili, a rzeczą realną. A jak to wygląda w przypadku wszechwiedzy? No przypuśćmy, że istnieje jakiś byt, o którym można coś wiedzieć, który nie jest wszechwiedzą. A to oznacza, że wiedza o rzeczywistości, wszechwiedzy by była większa od niej samej. Dlatego, że musiałaby obejmować nie tylko nią samą, ale również ten przedmiot, który istnieje. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy w litrowej butelce mieli 2 litry płynu. No ktoś można powiedzieć tak, jeżeli tak się rzeczy mają, to oznacza, że nie może nic istnieć poza wszechwiedzą. Że wszechwiedza jest całą rzeczywistością. No można by skrytykować ten wniosek w ten sposób. Bóg ma wiedzę nieskończoną. Jeżeli do nieskończoności dokładamy coś skończonego, to tak czy tak to się równa nieskończoność. To jest znane prawo matematyczne, że jeżeli mamy nieskończoność plus coś, to się równa nieskończoność. Tak by było, gdyby Bóg, który jest wszechwiedzą, był określony tylko przez zbiory faktów. Natomiast wiedza podmiotu jest znacznie bogatsza. Wszechwiedza nie jest sprowadzalna do jakiegoś programu komputerowego czy algorytmu. Dlatego ta krytyka tutaj odpada. Stąd wydaje się, że z tej prazasady, którą żeśmy sobie przyjęli, że istnieje wiedza, od której większej nie można pomyśleć, cała rzeczywistość to jest wszechwiedza. Nie ma nic na zewnątrz poza tą wszechwiedzą. Czyli całość rzeczywistości to jest Bóg. To można tutaj przytoczyć słowa świętego Pawła. W nim poruszamy się, żyjemy, jesteśmy. Poza Bogiem nie ma nic. Znaczy wszystko, co istnieje, może być albo wszechwiedzą, albo elementem wszechwiedzy. Jeżeli cała rzeczywistość to jest wszechwiedza, no to możemy jeszcze tutaj wyciągnąć jeden wniosek, wysunąć jeszcze jeden wniosek. Mianowicie klasyczna definicja prawdy mówi, że prawda to jest sąd zgodny z rzeczywistością. Jeżeli całą rzeczywistość stanowi wszechwiedza, to można powiedzieć, że prawda to jest sąd zgodny z wszechwiedzą. Zgodny z wszechwiedzą. No, można by powiedzieć, że kłamstwo w takim razie to nie jest byt, bo to jest, nie istnieje wszechwiedzy, czyli jest w niczym. Jest po prostu brakiem bytu, a nie bytem. No ale teraz spróbujmy się zastanowić jeszcze dalej. Jeżeli wiedza Boga o samym sobie jest wszechwiedzą, to powstaje pytanie, czy ta wszechwiedza jest tożsama z Nim, czy stanowi nowy podmiot. Nowy podmiot. Jeżeli wychodzimy z założenia, że to jest, że wszechwiedza to jest wiedza, od której większej nie można by pomyśleć, no to wydaje się, że ta druga możliwość jest realizowana, dlatego że jeżeli wszechwiedza istnieje w postaci dwóch podmiotów, to pojawia się dodatkowy element, mianowicie wzajemna relacja między tymi podmiotami. Czyli mamy jeden, wszechwiedza istnieje w jednym podmiocie i w drugim, i istnieje wzajemna relacja pomiędzy tymi podmiotami. I teraz ta relacja to jest pewna wiedza, wyraża się w pewnej wiedzy. Tak w naszym ludzkim świecie, jeżeli ja spotykam drugiego człowieka, no to pojawia się pewna wiedza w naszych umysłach związana z wzajemnymi relacjami. Na razie może nie mówmy, jakie to mogą być relacje, ale wiadomo, że spotkanie z innym człowiekiem wzbogaca naszą wiedzę. To samo powinno być w rzeczywistości, przez analogię w rzeczywistości wszechwiedzy. Pojawia się dodatkowa wiedza związana z wzajemnymi relacjami. Oczywiście ta wiedza w obydwu podmiotach, które są wszechwiedzami, powinna być identyczna, bo to by zaprzeczało pojęciu wszechwiedzy. Wszechwiedza jest jedna. No i oczywiście, zgodnie z definicją wszechwiedzy, ta wiedza powinna być maksymalna. A jeżeli jest maksymalna, to powinna być wszechwiedzą. Czyli powinien się pojawić trzeci podmiot. Wszechwiedza powinna, jeżeli przyjmiemy jako prazasadę definicję, że istnieje wiedza, o której większej nie da się pomyśleć, to wszechwiedza istnieje w trzech podmiotach. A można by powiedzieć, a dlaczego nie w czterech? A jeżeli by była w czterech, to pojawiają się nowe relacje, z których nie wszystkie mogłyby się wyrażać we wszechwiedzy. Dlatego, że tylko relacje dwuosobowe, czy można powiedzieć dwupodmiotowe, relacje dwupodmiotowe, w przypadku, kiedy mamy trójkę podmiotów, są tylko trzy relacje. I wtedy liczba relacji zgadza się z liczbą podmiotów. I dlatego nie może być wszechwiedza, nie może wszechwiedza istnieć w postaci, powiedzmy, czterech czy pięciu podmiotów. Nie może istnieć też w postaci dwóch podmiotów. W zasadzie mamy tylko dwa wyjścia. Albo wszechwiedza jest jednym podmiotem i wtedy ta wszechwiedza jest ograniczona, dlatego że jeżeli mamy trzy podmioty, to istnieją wzajemne relacje, które wzbogacają wszechwiedzę. Czyli zgodnie z definicją, czy z prazasady, czyli z prazasadą, że istnieje wiedza, o której większej nie da się pomyśleć, więc wszechwiedza tak określona może istnieć tylko w postaci trzech podmiotów. I teraz powstaje pytanie, a na czym polegają te relacje? No tutaj znowu trzeba wrócić do świata ludzkiego i zastanowić się, na czym polegają relacje pomiędzy ludźmi. Oczywiście relacje pomiędzy ludźmi są bardzo skomplikowane. Mają niesamowite liczby odcieni rodzajów, różnych uczuć, emocji i tak dalej, ale możemy je scharakteryzować w zasadzie w sposób prosty jedną tylko cechą, która jest najistotniejsza moim zdaniem. Bo jeżeli istnieje jakiś człowiek, to jego istnienie może być dla mnie obojętne. Mogę po prostu cieszyć się jego istnieniem, albo mogę po prostu nie chcieć, żeby on istniał. Czyli mamy kluczowym takim punktem, jakby startowym w relacjach pomiędzy ludźmi, jest to, czy ten człowiek jest dla mnie obojętny, czy go nienawidzę, bo nie chciałbym, żeby istniał, czy się cieszę jego istnieniem. I ta radość, no to można by nazwać przyjaźnią. Albo człowiek jest mi obojętny, albo go nienawidzę, albo jest dla mnie przyjacielem, cieszę się, że on jest. Oczywiście za tą podstawową jakby cechą relacji ciągną się ogromne mnóstwo relacji, które nie można opisać. I teraz weźmy tą zasadniczą cechę, przenieśmy tą zasadniczą cechę na rzeczywistość wszechwiedzy. No to też mogłaby istnieć relacja obojętności, nienawiści i przyjaźni. Oczywiście, jeżeli mamy mówić o idealnym świecie wszechwiedzy, o której większej nie można pomyśleć, no to odpada rzeczywiście relacja obojętności, odpada tym bardziej relacja nienawiści, czyli niechcenia, żeby inne podmioty, które są wszechwiedzą, istniały, i zostaje tylko relacja przyjaźni, po prostu radość, że nie jestem sam, że istnieją inne podmioty. I oczywiście znowu ta sama reguła, że wszechwiedza to jest wiedza, o której większe się nie można pomyśleć, no to musimy przyjąć najwyższy stopień przyjaźni, czyli miłość. Miłość, która pragnie i cieszy się istnieniem innych podmiotów. Czyli ta relacja pomiędzy podmiotami, pomiędzy tymi trzema podmiotami, który każdy jest wszechwiedzą, to jest relacja miłości. Oczywiście my nic z tego nie możemy więcej powiedzieć, bo to jest relacja, która jest nie do poznania przez nas, z uwagi na to, że sama wszechwiedza jest niepoznawalna dla racjonalnego rozumowania. To jest po prostu tajemnica, ale możemy powiedzieć, że wszechwiedza, od której większej wiedzy pomyśleć nie można, istnieje trzech podmiotach, które się miłują bezgranicznie, absolutną miłością. I można powiedzieć tak, że jeżeli mamy wszechwiedzę, która jest podmiotem, jako pierwszą, powiedzmy ją oznaczymy, ona nie ma żadnego początku, ona istnieje, od niej jako wiedza o samym sobie pochodzi druga wszechwiedza, która jest też podmiotem, i istnieje trzecia wszechwiedza, która jest określa miłość pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Ale oczywiście ta miłość jest też wszechwiedzą i ma relacje z pozostałymi. Czyli można by powiedzieć, żeby krąg wszechwiedzy był zamknięty, że miłość trzecia, która jest wszechwiedzą, wszystko wie o sobie i tą wszechwiedzę o samym sobie wyraża w pierwszej wszechwiedzy. Poza tym relacja miłości między pierwszą wszechwiedzą a trzecią wyraża się w drugiej, pomiędzy drugą a trzecią w pierwszej. I mamy zamknięty, zupełny krąg miłości, mimo że wszechwiedza jest statyczna, bo nie może się zmieniać, ale mamy pewne przenikanie się wszechwiedzy, jak to teologowie mówią, perychorezę, wzajemne przenikanie się wszechwiedzy. Czyli mamy życie, mamy miłość. I teraz powstaje pytanie, a jaka jest relacja tej wszechwiedzy, która jest miłością jednocześnie absolutną, do wszechwiedzy, która jest jednopodmiotowa, który wiedza o samym sobie jest wszechwiedzą. No tutaj mamy przypadek właśnie Boga, którym wyznają islamiści, którym wyznają muzułmanie. Bóg jest jednoosobowy. Jednopodmiotowy, może trzeba by powiedzieć. Jednopodmiotowy. On jest wszechwiedzący. Tylko, że ta wiedza jest uboższa, ta jego wszechwiedza jest uboższa od wszechwiedzy Boga trójpodmiotowego, dlatego że nie zawiera relacji pomiędzy wszechwiedzami. Czy widzimy, że Bóg trójpodmiotowy jest bogatszy od Boga jednoosobowego, mimo że każdy z nich jest wszechwiedzą, tylko że ta wszechwiedza jest uboższa. No i teraz, jeżeli mamy trzy podmioty, to i relacja miłości jest między nimi, to te podmioty rodzą się jako osoby w relacjach ja, ty i my. Każdy z podmiotów jest sobą, jest czymś innym, mimo że każdy jest wszechwiedzą. I tutaj pojawiają się relacje osobowe. Natomiast wtedy, kiedy Bóg jest jednoosobowy, tak wyznaje islam, tu nie ma żadnych relacji osobowych i poza tym nie widać żadnych motywacji, dlaczego miałby Bóg jednoosobowy stworzyć wszechświat i stworzyć ludzi. Tu można dać taką analogię, że my jako ludzie kochamy czy lubimy słońce, ponieważ daje nam ciepło, daje nam światło, umożliwia rozwój życia na ziemi. Ale czy słońce miłuje ludzi, którzy są dla niego drobiazgiem? I tak samo, jeżeli Bóg jest wszechwiedzą jednoosobową, zamkniętą w sobie, absolutną, któremu nic nie brakuje, to dlaczego miałby jeszcze stwarzać świat? Dlaczego miałby stwarzać ludzi? W przypadku Boga trójosobowego, który jest miłością, to sytuacja jest inna. Dlatego, że Bóg, który sam jest wewnętrznie miłością, chce się podzielić tą miłością i znalazł sposób, żeby podzielić się miłością. Mianowicie stworzył podmioty o ograniczonej wiedzy, które są częścią wszechwiedzy, ale które mają jeden dar od Boga, który jest niezbędny, żeby mógł być dialog miłości między Bogiem a tymi podmiotami. Mianowicie muszą mieć wolną wolę, bo tylko miłość może się rozwijać jako dobrowolny akt, jak dobrowolna relacja, a nie wymuszona. Więc jeżeli my, jako ludzie, istniejemy, zostaliśmy stworzeni przez Boga po to, żeby uczestniczyć w Jego odwiecznym życiu miłości, to musimy mieć wolną wolę. I to jest dar, który na pewno nam nie zostanie odebrany. I poza tym, jeżeli raz żeśmy zostali stworzeni, to na pewno nie będziemy mieć tego daru odebranego. To jak Bóg nas stworzył, żeby się dzielić miłością, więc nasze istnienie będzie też wieczne, chociaż miało początek. My jesteśmy ograniczeni w wiedzy, ale po prostu istnieć będziemy zawsze. Jeszcze wracając do tego trójpodmiotowego Boga, trójosobowego, widzimy, że tu, wychodząc z tej prazasady, otrzymaliśmy pewien obraz Boga, który jest zgodny z magisterium Kościoła katolickiego. Jeżeli utożsamimy pierwszą wszechwiedzę z Bogiem Ojcem, drugą wszechwiedzę, która wyraża wszechwiedzę Boga Ojca o samym sobie, jest Syn Boży, i ten rzeczywiście proces poznawania samego siebie można utożsamić ze zrodzeniem, tak jak to w Ewangeliach jest podane. Na trzecia wszechwiedza, która jest relacją miłości między Bogiem Ojcem i Synem, oczywiście możemy utożsamić z Duchem Świętym. Czyli tutaj, wychodząc z tej prazasady, otrzymujemy w zasadzie obraz Boga, który jest zgodny z nauczaniem Kościoła Świętego. Tu można katolickiego. Można wspomnieć jeszcze chociażby niektóre fragmenty Ewangelii. Na przykład w Ewangelii świętego Jana mamy, że ja jestem w Ojcu, Ojciec jest we mnie. To jest takie powiedzenie, które się wydaje niezrozumiałe, ale w tej koncepcji, którą żeśmy tutaj zarysowali, która jest jakby takim schematem przybliżającym nam nieskończoną tajemnicę Boga i Jego nieskończonej, absolutnej miłości, widzimy, że tak jest. Bo Ojciec jest, Syn jest w Ojcu, dlatego że On jest emanacją Ojca, jako wiedzy o Boga Ojca o samym sobie. Ale również poprzez Ducha Świętego jest wewnątrz Ojca. I rzeczywiście jest jakby ojciec jest w nim, przepraszam, i mamy takie krążenie, właśnie wzajemne przenikanie się tej wiedzy. I teraz jeszcze chciałbym kilka słów powiedzieć, żeby nie przeciągać tej swojego wystąpienia. Chciałem powiedzieć, jeżeli Bóg stworzył nas z miłości, my jesteśmy elementami wszechwiedzy, to w zasadzie cała rzeczywistość powinna zostać sprowadzana do przekazu wiedzy nam, ludziom, jako elementy, które odczuwamy jako nasze ciało i istnienie we wszechświecie. To jest konieczne, że z uwagi na to, że my musimy realizować swoją wolę, czy się opowiadamy za miłością z Bogiem, czy nie. Musimy mieć pewien obszar wolności, oczywiście ograniczony, w którym w zasadzie zasadniczym wymiarem jest nasz wszechświat i nasze ciała. Tylko, że z tej prazasady, o której dzisiaj mówimy, to wynika, że wszystko może być sprowadzane tylko do przekazów idei przez Boga. My jesteśmy też częścią wszechwiedzy i ten świat, który my odczuwamy jako nasze ciało istniejące we wszechświecie, to też można sprowadzić do przekazu porcji informacji, porcji idei. I tutaj jest pewna korespondencja z tym, co pokazuje fizyka współczesna. Mianowicie termodynamika tak zwanych pewnych egzotycznych obiektów zwanych czarnymi dziurami pokazuje, w oparciu o prawa fizyki, które znamy, w zasadzie każdy przedmiot możemy sprowadzić tylko do zbioru informacji. My nic więcej nie możemy o każdym przedmiocie świata poznać poza pewnym skończonym zbiorem informacji. I poza tym chciałbym wrócić do tego, co mówiłem dotyczący teorii fizycznej, teorii wszystkiego. Okazuje się, że ona nie tworzy w zastosowaniu do wszechświata jako całości zamkniętego systemu pojęciowego. Dlatego, że zgodnie z tym, co przed chwilą mówiłem o stworzeniu człowieka, o tym, że człowiek jest częścią wszechwiedzy, to wszystko sprowadza się tylko do przekazu informacji. I prawa fizyki dotyczą przekazu informacji, relacji Bóg, dany człowiek i relacji poprzez Boga z innym człowiekiem. Natomiast nie dotyczy samej natury człowieka. I to oznaczałoby, że obojętnie jak wyrafinowane badania metodami fizycznymi przeprowadzimy mózgu, to nie dojdziemy do istoty świadomości. Bo to jest dla nas tajemnicą, w jaki sposób Bóg z części wszechwiedzy czyni podmioty, które mają wolną wolę, które mogą w pewnym zakresie swobodnie działać. Prawa fizyki dotyczą tylko przekazu informacji. I oczywiście prawa fizyki muszą być w pewnym stopniu stabilne, żebyśmy my jako ludzie mogli realizować swoją wolę, mogliśmy czynić sobie ziemię poddaną, mówiąc słowami Pisma Świętego. Czyli tutaj, wychodząc z tej prazasady, że istnieje absolutny akt poznania, czyli istnieje wiedza, o której większej wiedzy nie można pomyśleć, ta prazasada generuje jakby nową metafizykę. Nową metafizykę, która różni się od metafizyk, które do tej pory były rozpatrywane. Bo my znamy metafizykę materialistyczną, czy tak zwany materializm naukowy, który zakłada, że istnieje tylko materia, niewyczerpalna materia. Inni uważają, że istnieje tylko duch, programy, koncepcje idealistyczne. Istnieje również koncepcja, czyli metafizyka, oprócz tych materialistycznej i idealistycznej, metafizyka panteistyczna, która zakłada, że istnieje jednia. Wszystko jest jedną. Że co prawda istnieje Bóg, ale Bóg nie może istnieć bez wszechświata, ani wszechświat bez Boga. I tutaj się pojawia nowa metafizyka, której podstawą jest jednotroisty Bóg, czy trójjedyny Bóg, który jest jednotroistą miłością. Jest jedna natura Boga, bo jest jedna wszechwiedza, ale ona istnieje w trzech osobach. Trzech osobach miłujących się. I można by to nazwać, tą metafizykę, metafizyką monotrynitarną, której prawzorem całej konstrukcji rzeczywistości jest właśnie trójosobowy Bóg, który jest miłością. Ja dziękuję bardzo Państwu za uwagę i chciałbym na tym zakończyć ten krótkie wystąpienie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu profesorowi. Gościem naszym jest profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz. Temat, który poruszamy, to prazasada. Pan profesor jest fizykiem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oto numery telefonów, pod które telefonując można zadać pytanie, można rozpocząć naszą wspólną debatę o prazasadzie. 056 655 23 55 to telefon dla Polski Północnej. 056 655 23 56 to telefon dla Polski Południowej oraz dwa numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy. Kierunkowy 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Prazasada to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz. Odbieramy pierwszy telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora. No Szczęść i w pełni Boże. Doceniam ten
prosimy trud, się przedstawić
wysiłek. Andrzej z Sopotu. W pełni doceniam ten trud tematu podjętego przez pana profesora. Szczególnie w dzisiejszych czasach, tak strasznie zlaicyzowanych i zmaterializowanych, ale chciałem zwrócić uwagę na dwa problemy, które wydaje mi się, no, rysują pewne niebezpieczeństwa, i od których nie będzie wolna ta teoria prazasady, czy samo pojęcie prazasady. Ja również chciałem powiedzieć, jak wydaje mi się, można odebrać kwestię istnienia Pana Boga w kontekście Pisma Świętego. To zrobię to krótko. Otóż pierwsza sprawa, te niebezpieczeństwa polegają na tym, zresztą borykamy się z nimi dzisiaj w straszny sposób, to są konsekwencje, Panie Profesorze, tak zwanej wiary naukowej, której taki promotorem był Ernest Haeckel. W XIX wieku powstało, tak był silny racjonalizm, tak była silna zaufanie do nauki, że doszło do tego, że uczeni z dużych, silnych ośrodków naukowych pozwalali sobie na prezentowanie swoich hipotez jako rzeczy, których nie muszą udowadniać, ponieważ oni wierzą, że tak jest naprawdę. To nosi nazwę wiary naukowej, to pojęcie. I teraz takim w tej chwili strasznym bagażem, straszną spuścizną dla umysłu ludzkiego, już mówię, nie mówię o innych sprawach, jest kwestia teorii ewolucji. Otóż teoria ewolucji jest w tej chwili fundamentem, filarem całego tego właśnie schematu wiary naukowej. Jeżeli ludzkość, ludzie zgodzili się na zaakceptowanie jako rzekomo udowodnionej teorii ewolucji, wobec tego na tym tle rodzą się różne teoriki, małe, mniejsze, większe, których niezdowodnione hipotezy, których istnienia się nie udowadnia, ale które podaje się po prostu do wiadomości. Druga kwestia, taką próbę takiej prazasady filozoficznej dał Hegel. No, dzisiaj jest taka sytuacja, że czarny czy biały, a więc jest teza, jest antyteza, jest synteza i właściwie ta dialektyka jest zabójcza strasznie. To ktoś to powiedział, co on ukończeniu Hegla, chyba ksiądz Tischner. To są te dwie rzeczy, które mnie niepokoją. A w teorii zasady, w tym co pan profesor przedstawił, na przykład z trudem można by znaleźć pojęcie grzechu pierworodnego, miejsca grzech pierworodny i na przyczynę, na stwierdzenie, jaka przyczyna, która kierowała Bogiem, aby stworzyć człowieka. Otóż ja ze swojej strony, no, sięgając do Księgi Rodzaju, dochodzę do wniosku, tam jest takie zdanie, które jest takim kluczem do jakiegoś takiego przybliżenia się do Boga, takim może, właśnie nie naukowym, ale któremu ja ufam. No i się Bóg do człowieka mówi, nie jest dobrze być człowiekowi samemu. Ale w tym, nie jest dobrze być samemu, w tym ja widzę echo, jak gdyby, Bożej wewnętrznej jaźni, że Bóg też nie chce być sam. I muszę powiedzieć, że znalazłem to potwierdzenie teraz już w drugiej połowie życia, kiedy obserwuję kult miłosierdzia Bożego. Jeśli właściwie się czyta Dzień czy siostry Faustyn, to widzi się jak gdyby wielką tęsknotę Boga za człowiekiem. Bóg chce być kochany i stworzony przez Niego człowiek ma olbrzymie atrybuty właśnie boskości, poza tym, że jest skończony i że nie ma tej wszechwiedzy, o której Pan Profesor mówi, oczywiście. Ale jest tutaj ten najgłębszy sens, wydaje mi się, i na to warto było bardziej zwrócić uwagę niż na próbę wyjaśnienia pojęcia Trójcy Świętej, co oczywiście może być to elegancka metafizyka, ale rodzi niebezpieczeństwa, o których wcześniej przed chwilą mówiłem. Także, panie profesorze, jest jeszcze jedna kwestia, już ostatnia, o której powiem. Mianowicie pan profesor jak gdyby mówi o teorii kwantów, o teorii informacji, czytałem ten artykuł w naszym dzienniku, ale ja myślę, że dobrze było jednak trzymać się też, czy nie rezygnować z tych relacji wiedzy naszej, wiedzy, którą zdobyliśmy rzeczywiście w drodze wielkiego wysiłku, dzięki myśleniu indukcyjnym, dedukcyjnym, mianowicie, że istnieje przecież teoria, są systemy, teoria systemu, jest teoria przestrzeni, jest problem dwóch ciał, a problem trzech ciał rozwiązywany tylko z rachunkiem zaburzeń, więc to już też coś mówi, prawda, że chodzi o relacje, że Bóg widzi każdego z nas osobno, że Bóg jest w stanie z wszystkimi ludźmi się kontrolować naraz, a my na przykład, mając nawet komputer, więcej niż o paru osobach rzetelnie myśleć nie możemy. Więc to są te ograniczenia, bym powiedział, systemowe. Dalej jest kwestia, panie profesorze, teorii grup. Elementem koniecznym do grupy jest jednak element jednostkowy. Jeżeli sobie wyobrazimy tą prazasadę jako tą wszechwiedzę, no to niewątpliwie odpowiednikiem tutaj musiała być właśnie element jednostkowy, który zawsze wszechczasa się sam na siebie, jest niezmienny absolutnie, a jest konieczny dla istnienia wszystkiego. Także tu, panie profesorze, jak podsumowując, to bardzo miło to słyszeć było pana wykład, jest bardzo ciekawy, ale prosiłbym o jakieś takie może uwagi krytyczne do tego, co ja tutaj przedstawiłem i dziękuję serdecznie i posłucham odpowiedzi na antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za włączenie się do dyskusji. Tu cały wachlarz pan pytań zadał. Ja może spróbuję to skomentować. Nie wiem, czy na wszystkie pytania i kwestie zdążę odpowiedzieć i ustosunkować się. Ale chciałbym może zacząć od tego, że oczywiście istnieje dział teologii, taki teologia trynitarna czy trynitologia, które zajmuje się tajemnicą Trójcy Świętej, która stara się przybliżyć tą niezgłębioną tajemnicę chrześcijaństwa w takim języku technicznym, który mi się wydaje, że jest w zasadzie niedostępny dla normalnego katolika, który nie jest specjalistą w zakresie teologii. I tutaj to, co ja chciałem powiedzieć, to jest próba przedstawienia takiego schematu pojęciowego, który ma przybliżyć tajemnicę Trójcy Świętej. Oczywiście to jest tylko rzecz pomocnicza, bo Boga to poznajemy na kolanach w relacji po prostu osobowej, przede wszystkim z Chrystusem. To jest relacja człowiek-Chrystus. I to jest zasadniczy sposób do poznawania Chrystusa, który się objawił, do poznania Boga, który objawił się w Chrystusie. I tutaj nie tylko ważne są informacje, które Chrystus przekazał, ale jego zachowanie, jego czyny, przede wszystkim śmierć krzyżowa i tak dalej. Więc to jest tylko taki schemat, który może trochę bardziej współczesnym języku ma przybliżyć tą niezgłębioną, centralną tajemnicę chrześcijaństwa. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Oczywiście mówimy o wiarze naukowej. Osiągnięcia już XIX wieku były tak duże, że mózg trochę kolokwialnie przewróciły ludziom w głowach i myśleli, że są bliscy wyjaśnienia wszystkiego, że tą wiedzę, którą zdobyli, która jest potwierdzona eksperymentalnie, że to jest wiedza, która na zawsze będzie trwała i nic czy niewiele się do tej wiedzy doda. Obecne pokolenie fizyków jest znacznie bardziej pokorne, bo wie, że tamta fizyka XIX-wieczna była tylko grubym przybliżeniem tej rzeczywistości, którą do tej poryśmy poznali. A poznajemy na dwa sposoby. Raz oglądając wszechświat w ogromnej skali i w drugi sposób penetrując coraz mniejsze odległości. Ale teraz wiara w teorię kwantów, o której ja tutaj wspominałem, której pan jakby nawiązał, jest znacznie bardziej uzasadniona niż wiara w fizykę XIX-wieczną, a to z tej prostej przyczyny, że ta metafizyka, którą ja mówiłem, ta powiedzmy metafizyka monotrynitarna, o której tutaj teraz rozmawiamy, w zastosowaniu do świata fizycznego uzasadnia formalizm matematyczny teorii kwantów. Zasadniczy schemat właśnie teorii matematycznej, zapisu matematycznego teorii kwantów wynika właśnie z tej metafizyki. I to jest poważny argument świadczący o tym, że być może ta metafizyka jest bliska prawdy, czy przynajmniej odzwierciedla jakieś istotne cechy rzeczywistości. Tu jeszcze pan wspomniał o grzechu pierworodnym. No mi się wydaje, to jest oczywiście zagadnienie czysto teologiczne, ale w tym schemacie bardzo można prosto powiedzieć. Bóg stworzył człowieka z miłości i musiał mu dać wolną wolę. Bóg chce być kochany i w zasadzie całe środowisko rzeczywistości, jego najgłębsza istota to jest miłość. To jest główne środowisko, bo wszechwiedza jest miłością jednocześnie. Jest źródłem i wyrazem miłości. I dlatego Bóg stworzył ludzi z miłości. I dał im wolną wolę. I grzech pierworodny, no to jest po prostu złe wykorzystanie wolności, która została podarowana człowiekowi. I być może, że to grzech pierworodny polega na tym, że człowiek sprzeciwił się miłości Bożej i to mogło spowodować zmodyfikowanie praw przyrody, tego, co my odbieramy jako prawa przyrody, jako świat. Grzech pierworodny mógł, to wypędzenie biblijne z raju mogło być polegać na tym, że prawa przyrody zostały zmienione, natura człowieka została zmieniona, został śmiertelny, ale cały wszechświat mógł ulec zmianie. O teorii ewolucji, no właśnie teraz jest wielki spór, nawet na łamach prasy, dotyczący teorii ewolucji. Wiadomo, skąd się wziął ten spór. Pewne decyzje i wypowiedzi Ministerstwa Szkolnictwa dotyczące teorii ewolucji wywołały burzę. No, jest ta dyskusja czasami bardzo nieładna. No, telewizja to przynajmniej telewizja tak z TVN przeprowadziła bardzo takie kpiącą formę audycji, nie wnikając meritum sprawy, tylko dyskutując pewne wyciągnięte z kontekstu wypowiedzi. Ja nie chciałbym tutaj włączać w tą dyskusję, ale mogę powiedzieć właśnie z perspektywy tej, której mówimy. Mianowicie, ja powiedziałem, że fizyka kwantowa dokładnie, zastosowana do badania wszechświata jako całości, wydaje się być systemem niezamkniętym. Systemem myślowym, który trzeba otworzyć na transcendencję. Jedynym elementem, zresztą, który już został wprowadzony przez pionierów fizyki kwantowej i który znamy z naszego codziennego doświadczenia, jest świadomość ludzka. I teraz, co mówi fizyka kwantowa? Fizyka kwantowa mówi tak, że jeżeli nie obserwujemy jakiegoś obiektu, mikroobiektu, to on istnieje tylko potencjalnie. Potencjalnie w takim czy innym stanie dopiero wtedy, kiedy wykonamy pomiar. A pomiar to jest zwiększenie naszej wiedzy i zmiana stanu naszego umysłu. I dlatego jest niezbędny, zwłaszcza wtedy, kiedy rozpatrujemy cały wszechświat, że element, który przeprowadza wszechświat ze stanu możliwości do stanu realnego istnienia, jest element nieprzewidywalny, ale którym konieczny jest świadomy obserwator. Jeżeli tak jest, ja tutaj nie chciałbym może głębiej wchodzić, bo nie chciałbym zanudzać słuchaczy, tylko chciałbym panu to troszeczkę opowiedzieć. Jeżeli tak jest, to wszechświat, nim nie powstał pierwszy człowiek, nim nie został stworzony człowiek jako element wszechwiedzy, jako istota, która jest podmiotem o wolnej woli, to wszechświat mógł być tylko zbiorem możliwych wszechświatów, zbiorem dopuszczalnych możliwych wszechświatów, aż się skonkretyzował dopiero w momencie powstania pierwszego człowieka. I dlatego problem, co było przed pierwszym człowiekiem, jest nieistotny z punktu widzenia tej metafizyki, o której tutaj mówimy. I oczywiście, jeżeli człowiek zgrzeszył, powstał grzech pierworodny, to mogła być następna zmiana wszechświata. Znowu pewne możliwości istnienia wszechświata zostały wyeliminowane właśnie przez ten akt. I tak można w skrócie powiedzieć, że w zasadzie spór o formę ewolucji biosfery na Ziemi jest z tego punktu nieistotny. Istotne jest to, że realne istnienie świata datuje się dopiero od chwili zaistnienia we wszechświecie świadomego podmiotu. Jeżeli jesteśmy sami we wszechświecie, to mógł być to człowiek, a jeżeli nie, no to jest sprawa otwarta. Dziękuję panu bardzo jeszcze raz za zapytania.
Dziękujemy
i komentarze.
I odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z tej strony, z Warszawy. Bardzo gorąco pozdrawiam ojca Benedykta, mojego brata w kapłaństwie i pana profesora Zbigniewa. Tak zmieszanymi uczuciami się przygotowywałem do tego programu, ponieważ jestem z natury humanista. Najtrudniej mi było na fizyce i na matematyce. Ale właśnie słuchając tych wspaniałych słów pana profesora, przypomina mi się przepiękna definicja o Trójcy Świętej, wspaniałego człowieka i na pewno wielkiego teologa, ojca Tomasza Mertona, który teologicznie, nie fizycznie ani filozoficznie powiedział tak prosto, że Bóg, który jest miłością, ojciec, który kocha syna i syn, który kocha ojca. Ta miłość się uosabia właśnie w Duchu Świętym. I tu dodał bardzo ważną sprawę. Ten Duch Święty, ta miłość udziela się każdemu człowiekowi, właśnie wolnemu, rozumnemu i kochającemu. I w tym, co pan profesor powiedział, po prostu to mi się jakoś tak dziwnie zamknęło w pewną całość. Właśnie Duch Święty pomaga nam pojąć niepojętą tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, to, co fizyka kwantowa ujmuje właśnie jako wszechwiedzy, jako w podmiocie wszechwiedzy. To jest strasznie piękne. I na kanwie tych rozważań chciałem po prostu odnieść się do swojej pracy, do rodziców chorych dzieci, które umierają, które cierpią i którzy wciąż mają właśnie pretensje do Pana Boga, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest cierpienie. No to jest właśnie tajemnica. Nie wiem, teologicznie można powiedzieć, no przecież Pan Bóg stworzył człowieka do zdrowia, do radości, do bytu. Natomiast cierpienie weszło, tak jak słyszymy, przez zawiść diabła, przez pokusę, przez grzech pierworodny. Natomiast chciałbym tu podkreślić pewien pozytyw, który płynie z tego przekazu i który nam pan profesor przekazał, że właśnie jest ta wszechwiedza, jest ten Bóg w Trójcy jedyny, który się udziela człowiekowi, jeżeli człowiek potrafi poprzez swoje zdolności na tego Pana Boga się otworzyć, to Duch Święty, jak mówi święty Paweł, zawsze przyjdzie z pomocą w każdej naszej słabości. I bardzo jestem wdzięczny za ten wieczór, za tę audycję i gorąco, serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Pięknie dziękuję księdzu Jackowi za wspaniały komentarz. Bardzo dziękuję.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Przedłużeniem do Radio Maria?
Tak, tak. Czy do audycji?
Można połączyć?
Tak, jesteśmy na antenie, tylko proszę wcześniej wyłączyć radio.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy wyłączył pan już radio? Niestety przypominamy, że najpierw trzeba wyłączyć radioodbiornik, a następnie potem telefonować. Radio Maria, proszę bardzo. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Dziękuję panu profesorowi za bardzo ciekawy wykład o prazasadach. Również z ciekawością wysłuchałem opinii drugiego świetnego fizyka, pana Andrzeja Chorodyckiego z Sopotu i księdza Jacka. Zawsze go bardzo interesujące jego właśnie te sprawy związane z jego posługą tam w domu, gdzie cierpią najmniejsi nasi bracia i siostry. Tutaj właśnie ten temat prazasad wydaje mi się jest niezwykle interesujący. Również przeczytałem z dużym zainteresowaniem artykuł pana profesora w naszym dzienniku i dzisiejszego wykładu, który się pokrywa. I tutaj chciałem powiedzieć, że przede wszystkim nadrzędną sprawą nad fizyką jest metafizyka, bo znaczy się fizyka to jest to, co obserwujemy na podstawie naszych zmysłów, drogą empiryczną. Nasze zmysły następnie przetwarzamy to przez nasz umysł i powiedzmy potem wyciągamy pewne wnioski, klasyfikujemy naszą wiedzę powiedzmy w jakieś wielkie obszary, potem jakieś nauki bardziej szczegółowe, dochodzimy do takich szczególików bardzo powiedzmy już, którzy specjaliści wchodzą w to, tylko się orientują. Chciałem powiedzieć, że na przykład mowa była o naukach, o naukowcach XIX-wiecznych. Nie wiem, czy pan profesor zna, między innymi duże wrażenie na mnie zrobiło już wiele lat temu. Przeczytałem książkę Johna Frederica Williama Herschela, którą napisał w 1830 roku. Wstęp do badań przyrodniczych. No był to wielki, genialny umysł, omnibus, który obejmował swoim genialnym umysłem całość wiedzy empirycznej zgromadzonej właśnie w 1830 roku. Nie będę wymieniał wszystkich tych dziedzin, bo to by zajęło długo czasu. Natomiast to ten jego umysł, jego badania, jego liczne wynalazki, odkrycia doprowadziły go do wiedzy, bo on stwierdził, że ateizm no, jest jakimś absurdem, jest czymś po prostu tak jak Ludwik Pasteur, drugi wielki uczony, powiedział, że mała wiedza oddala od Boga, a wielka wiedza przybliża ją do Boga, po prostu jesteśmy wtedy no, niejako bliscy Boga. Również mówiąc o tych prazasadach, no jednym z tych prazasad, jak wiemy, w tym starożytności uznawali ogień, to poniekąd można uznać za prawdę badania księdza profesora świętej pamięci Sedlaka, który ujął tą biotronikę. Ja dosyć mocno się wgłębiałem swojego czasu, wszystko przeczytałem te jego nauki, myślę, wydaje, że nawet nieźle zrozumiałem. I chodzi o ten szef życia, to znaczy się tam na tym, powiedzmy na tych różnych poziomach rozpatrujemy pewną rzeczywistość. On rozpatrywał biotronikę na tej naszej, powiedzmy w naszych czasach, najniżej, najmniejszych cząsteczkach, właśnie fizykę kwantową, i on obejmował powiedzmy te reakcje oksydoredukcyjne, elektrony walencyjne, i w połączeniu z współprzewodnikami, które tworzą organella, powiedzmy te elektrony, które w współprzewodnikach i tutaj oksydoredukcyjne walencyjnych poziomach, i on to tak ładnie, że tak powiem, piękne definicje życia robił. Także wydaje mi się tutaj, że po prostu nadrzędność metafizyki nad fizyką, po prostu metafizyka porządkuje tutaj nam pewną rzeczywistość. Jest, no powiedzmy w XIII wieku, opierając się na Arystotelesie, ale święty Tomasz, powiedzmy filozof realista, którego przede wszystkim rzeczywistość go interesowała, realizm. Przede wszystkim Bóg to jest istnienie i filozof wie, że Bóg jest twórcą, który stwarza, że jest istnieniem, bytem pierwszym, a powiedzmy już teolog stwierdza, że na podstawie objawienia, na podstawie Starego i Nowego Testamentu, na podstawie to, co objawił nam Pan Jezus, w Starym Testamencie Bóg Ojciec, Duch Święty, stwierdza, że Bóg jest właśnie Trójcą Świętą, Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Natomiast jeszcze nawiązując do relacji, o których wspomniał Pan Profesor, jest również tutaj no, takie podstawowe, mi się wydaje, relacje międzyosobowe, to znaczy między ludźmi jako osobami, między człowiekiem, a między ludźmi i Bogiem, między Trójcą Świętą, a także między ludźmi i aniołami, bo przecież aniołowie to też są osoby. To jest relacja wiary, nadziei i miłości. Relacja miłości, jak wiemy, jest oparta na realizmie i przejawia się w życzliwości do drugiej osoby i chodzi nam o dobro drugiej osoby, szeroko pojęte dobro, żeby powiedzmy dobro materialne, dobro duchowe, dobro intelektualne. Relacja wiary przejawia się w zaufaniu do drugiej osoby i relacja nadziei trwaniu, właśnie w miłości i w wierze. Także wydaje mi się ta zasada prazasad, właśnie te starożytne, które pan profesor mówił, no również powiedzmy można stwierdzić, że woda, no bo człowiek powiedzmy składa się tam w kilkudziesięciu procentach z wody, tylko właśnie to należy, to już są te szczegółowe rzeczy, które spostrzegamy naszymi zmysłami, analizujemy, dochodzimy do pewnych wniosków. Absolutnie mądry filozof nie ma żadnej wątpliwości i myślę, że Bóg istnieje, bo to po prostu wynika, no nawet nie trzeba do tego objawienia, nie trzeba Pisma Świętego. Natomiast jak już powiedziałem, teolog dopiero uszczegóławia, że Bóg jest miłością, że Bóg jest Trójcą Świętą, że Chrystus jest tym naszym przykładem, który nas prowadzi do Ojca w Duchu Świętym, że mamy Matkę Najświętszą, że mamy aniołów stróżów. Także tutaj, ale tu jest, myślę, ta nadrzędność właśnie w Fides et Ratio, między innymi pięknie to sługa Boży Jan Paweł II opisuje, że właśnie ta metafizyka, że filozofia, poza fizyką, ponad fizyką, która to wszystko pięknie porządkuje, ponieważ jeżeli wchodzimy w świat szczegółów, w świat fizyki, które właśnie jak mówiłem, dostrzegamy przy pomocy naszych zmysłów, następnie drogą indukcji i dedukcji dochodzimy do pewnych wniosków, nabywamy tą wiedzę. Tak jak mówiłem, no już w XIX wieku, w 1830 roku Herschel mógł sobie pozwolić na objęcie. No dzisiaj już najbardziej genialny umysł nie obejmie tej wiedzy, ale możemy ją po prostu pogubić w tej całej olbrzymiej wiedzy, dotyczącej wszechświata, powiedzmy za 1000 lat ta wiedza będzie na pewno dużo większa niż mamy ją obecnie. Natomiast metafizyka jest niezbędna i tutaj chciałbym zakończyć tym stwierdzeniem właśnie nadrzędności metafizyki nad fizyką. I jeszcze raz dziękuję panu profesorowi za wykład i proszę się o stosunkowanie. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Dziękuję panu bardzo za włączenie się do dyskusji, za te uwagi. No, rzeczywiście, może bym zaczął od tego, że Ojciec Święty napisał encyklikę Fides et Ratio, czyli wiara i rozum. Dla prawdziwej wiary potrzebny jest i wiara, i rozum. Dopiero wtedy można mieć prawdziwy ogląd rzeczywistości. I oczywiście metafizyka jest też swojego rodzaju teorią wszystkiego, tylko że metafizyki można tworzyć różne, dlatego że nie ma tego kryterium, które jest w naukach przyrodniczych, eksperyment, który rozstrzyga, czy dane koncepcje są prawidłowe, czy nie. Dlatego fizycy szczycą się tą metodą swoją, że to jest metoda matematyczno-empiryczna. My możemy, wykorzystując formalizm matematyczny, możemy prognozować, jak się przyroda zachowa, znaleźć ilościowe relacje pomiędzy różnymi zjawiskami. I też fizyka dąży do teorii wszystkiego, tylko że to będzie teoria opisująca wszystko w ramach świata materialnego, jak mamy nadzieję. Natomiast metafizyka jest uwolniona od tych ograniczeń, że musimy mieć koncepcje, które są sprawdzalne empirycznie. I dlatego metafizyka obejmuje szerszy jakby krąg zagadnień, ale mniej pewnie. I dlatego mogą być różne metafizyki. Jak mówiłem, może być metafizyka materialistyczna, idealistyczna, czy panteistyczna, w którym istnieje jednia. To jest jedna uwaga. Tutaj pan wspomniał księdza profesora Sedlaka o takiej elektronice, elektrycznych podstawach życia. Ja chciałem tylko powiedzieć, że teraz elektronika już schodzi do takiego szczebla małości, tak powiem, takich małych obszarów, że można elementy elektroniczne, struktury elektronicznej konstruować na pojedynczych molekułach. To, co tutaj pan wspominał, że to już jest, schodzimy bardzo nisko, więc pojawia się nowy dział mikroelektroniki, czasami mówimy o nanotechnologii, czyli o obiektach elektronicznych, elementach elektronicznych, które są rozmiarów skali atomowej, czy kilkudziesięciu atomów. To jest druga uwaga. Pan mówił, że rzeczywiście, tak powtarzając za świętym Tomaszem, że istotą Boga jest to, że to jest byt nieprzygodny, jego istnienie. I tutaj w tej koncepcji, o której ja mówiłem, wychodząc z tej prazasady, o której rozmawiamy, można powiedzieć, że tu też się pojawia, że Bóg musi istnieć z uwagi na to, że każda z osób boskich pragnie istnienia dwóch pozostałych. Czyli to jest taki byt samoistny, samopodtrzymujący się w istnieniu i nie może nie istnieć. Więc tutaj ta cecha, ten atrybut Boga, o którym tak uwypuklał święty Tomasz, tu się pojawia, tylko trochę w innym, nieco w inny sposób. I uważam, że tutaj mówienie to o relacjach miłości, ja tylko mówię o minimum miłości. Oczywiście miłość jest tajemnicą, to jest relacja międzyosobowa i my tego nie możemy zgłębić, zwłaszcza relacja międzyosobowa między wszechwiedzami, między Bogiem Ojcem i Bogiem Synem. To jest po prostu nie do uchwycenia, to jest absolutna tajemnica. My możemy tylko powiedzieć minimum miłości, że to jest pragnienie istnienia i radość z istnienia drugiej osoby czy drugiego podmiotu. To tyle, co chciałem skomentować. Dziękuję panu bardzo jeszcze raz za pytania i
również
komentarze.
Dziękujemy. Przypomnę, że naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz. Rozmawiamy o prazasadzie. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ksiądz Krzysztof Rębisz, Sybia się kłania, diecezja bielsko-żywiecka. Chciałem bardzo podziękować panu profesorowi za ten wykład. On w jakiś sposób też obudził we mnie wykłady z filozofii, szczególnie z filozofii Boga jeszcze z czasów studiów. Myślę, że w całej tej prazasadzie, w tym pojęciu takim szczególnym Boga, trzeba pamiętać, o ile się nie pomylę, o tej zasadzie Anselma z Canterbury, świętego Fides Quaeres Intellectu, że te nasze wyobrażenia o Bogu, ta nasza wiedza ciągle będzie szukała tego podparcia w tych rozumowych racjach, w tych wszystkich, ta nasza oczywiście wiara będzie szukała cały czas jakiegoś takiego udokumentowania tego, tych rozumowych racji, chociaż do końca to nigdy nie jest możliwe. I to jest fascynujące w rozważaniu na temat filozoficznego pojęcia Boga, że my jakby ciągle chcemy więcej pragnąć tego, kim ten Pan Bóg naprawdę jest, jaka jest tego jego, jaka jest jego istota. Gdybyśmy tak to chcieli od razu poznać, tak mieli takie to jak naoczne danie, to wtedy by się skończyła ta nasza przygoda wiary i przygoda filozofii. Dlatego to jest takie moje odczucie i bardzo dziękuję za umożliwienie mi się i dodzwonienia i spotkania się z Państwem. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję. To mi się wydaje, że oczywiście tak jest, że my możemy tylko sobie spróbować przybliżyć rzeczywistość Boga właśnie naszym ułomnym rozumem, a prawdziwe poznawanie Boga to będzie w wiecznej relacji, będziemy poznawać w relacji miłości nieskończoną rzeczywistość wszechwiedzy. Przecież wszystko to, co nas otacza, ten piękny świat, to jest dar od Boga, to jest jakiś element właśnie jego istoty. I on pokazuje, on przemawia do nas właśnie w języku tym fizycznym, pokazuje nam tą piękno przyrody. A tak naprawdę Boga, mi się wydaje, będziemy poznawać przez wieczność i na tym będzie polegało życie wieczne. Tak jak Pismo Święte mówi, że życie wieczne polega na tym, żeby poznali Ciebie, jednego prawdziwego Boga, jeżeli tutaj dobrze pamiętam ten cytat. Także bardzo dziękuję za te słowa. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Również dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janusz ze Skulska. Chciałem przedstawić swoje wyobrażenie budowy wszechświata. To znaczy, wydaje mi się, że jest to zbudowane w kształcie klepsydry takiej, przez którą przesypują się, przechodzą no, ciała niebieskie, to znaczy chociażby potwierdzeniem tego jest zapis w Apokalipsie, gdzie smok ognisty zgarnął z nieba trzecią część gwiazd. No i jeszcze do tego no, chciałem dodać, że odkryto niedawno planetę trzech słońc tak zwaną. Dla mnie jest to wyobrażenie no, po prostu raju, wokół którego są no, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg zapłać za umożliwienie wystąpienia.
No, dziękuję panu bardzo. No mi się wydaje, że pan tutaj bardzo tak schematycznie powiedział, że świat, wyobraża pan wszechświat w postaci klepsydry. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że z punktu widzenia współczesnej kosmologii i z tego, co my wiemy o wszechświecie, to my możemy obserwować tylko część wszechświata. Tylko tą część, która zdążyło od początku, powiedzmy, naszego wszechświata, dotrzeć światło. I my, nasz wszechświat ma powstać dokładnie kuli, w którym środku my jesteśmy. Ta kula ma promień około 14 miliardów lat świetlnych i my jesteśmy w środku tej kuli. I dalej nie wiemy, co jest. Oczywiście ta kula się rozszerza z prędkością światła, ten promień się stale powiększa, bo z coraz większej odległości może światło do nas dotrzeć. Tylko, że rzecz polega na tym, że wszechświat szybciej produkuje w większym tempie przestrzeń, niż my potrafimy ją ogarnąć, właśnie obserwować poprzez dotarcie do nas światła. I także z każdą chwilą my coraz mniejszą część wszechświata możemy obserwować. My jesteśmy ograniczeni naszymi możliwościami obserwacyjnymi właśnie wszechświata. Jesteśmy takim pudle, który ma kształt dokładnie kuli, i w środku my jesteśmy. I oczywiście obojętnie, w którym miejscu we Wszechświecie byśmy byli, to też każdy obserwator znajduje się w takiej kuli. I to jest tak zwany wszechświat obserwowalny. A co jest poza tym, to my metodami fizycznymi tego nie możemy zbadać, nie możemy tego zaobserwować. Możemy tylko na podstawie naszych teorii, które znamy, ekstrapolować na większe odległości, ale które nigdy nie będą dla nas dostępne dla obserwacji. I teraz oczywiście w czasie ewolucji Wszechświata powstało wiele gwiazd i nadal się gwiazdy tworzą. Na ogół to polega na tym, że po prostu istnieje jakieś drobne zagęszczenie materii, które zaczyna bardziej przyciągać inną materię, powstają zagęszczenia, powstają na przykład powstaje gwiazda i wokół niej układ słoneczny. Ale często się zdarza, że mamy gwiazdy, nie jedna powstanie, tylko dwie. Bo jeżeli Jowisz by był jeszcze cięższy, no powiedzmy dwa czy trzy razy cięższy niż jest, to też mógłby zapłonąć i stać się gwiazdą. I nasz układ słoneczny by miał dwa słońca, dwie gwiazdy świecące. Także takie rzeczy jak trzy gwiazdy, układ potrójny, no zdarzają się we Wszechświecie i to nie jest jakaś wielka taka tajemnica, tylko może się taki układ wytworzyć. Zresztą w różny sposób mogą się dwa układy zderzyć, dwie gwiazdy, układ podwójny z pojedynczą gwiazdą i tak dalej. Oczywiście to może być metafora, to co pan powiedział, że to jest te trzy słońca są jakby jakąś metaforą Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję panu bardzo.
Zbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Marek z Południa. Chciałbym podziękować panu profesorowi za wspaniały, ekscytujący wykład. Zapytać, czy jest o tym już jakaś książka, jeśli nie, to prosić, żeby jak najszybciej napisał, która no, więcej mogłaby podać wiadomości. I taka moja prośba do profesora, bo na podstawie tego, co on, tak jakoś od strony teoretycznej, czy fizycznej wyprowadził, i żeby spróbował nam powiedzieć, jak miłował bliźniego swego Polak, który starał się strzelić o chwilę wcześniej do ruskiego w 20 roku. Ja uważam, że on go miłował, może nawet jak siebie samego. Jeszcze jedna króciutka uwaga. Szafarzem miłości, tak słyszymy, dla ludzi jest Bóg, jest Duch Święty. Czy coś profesor by zechciał o tym powiedzieć? To tyle. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Książki takiej nie ma. Jeszcze nie mogę polecić, ale chciałem polecić w ogóle wszystkim słuchaczom doskonałą książkę, która się ukazała w ubiegłym roku na naszym rynku księgarskim. To jest autor jest Stephen Barr, pisany przez 2R, B-A-2-R. I tytuł tej książki jest następujący. Fizyka współczesna, a wiara w Boga. I to jest wydawnictwo wrocławskie, Techtra chyba, czy coś takiego. Może tutaj przekręciłem nazwę, dobrze nie pamiętam. Ale tam jest bardzo dużo kwestii wyjaśnionych dotyczących właśnie ideologii, która wyrosła wokół nauk przyrodniczych. I tam jest bardzo solidna krytyka właśnie materializmu naukowego, który przez wielu ludzi jest utożsamiany z nauką, a nie jest nauką, tylko jest pewną ideologią wyrosłą u boku nauki. Naprawdę polecam, to jest bardzo dobra książka, chyba jedyna, która do tej pory się ukazała, tego rodzaju książka w języku polskim. Jeżeli kogoś interesują te kwestie, granicy dotyczących właśnie relacji wiara w Boga, a nauki przyrodnicze, a przede wszystkim fizyka, która jest nauką przyrodniczą najbardziej rozwiniętej metodologii, więc bardzo to bym polecał. Tutaj pan mówi o miłości Polak Rosjanin w czasie wojny. Mi się wydaje, że każda wojna jest po prostu porażką ludzkości. To jest tragedia, że ktoś napada i inny musi bronić własnego domu. To jest ogromna, bardzo przykra rzecz, no ale wynika z wolności ludzkiej i uważam, że ten, który broni własnej ojczyzny czy własnego domu, ma prawo bronić się, no nawet jeżeli nie ma innej możliwości, w tak drastyczny sposób, że zabija żołnierza, który atakuje. Bo on może swoje życie poświęcić w imię miłości bliźniego, powiedzieć, że na przykład ten żołnierz, soldat rosyjski jest ważniejszy, czy radziecki ode mnie, jego życie jest ważniejsze, ale nie mogę tego powiedzieć o życiu mojej rodziny, moich przyjaciół, że ich życie jest mniej ważne niż życie agresora. I dlatego no, to jest tragedia, ale Kościół wielokrotnie wypowiadał się na ten temat, więc ja nie chciałbym się tutaj, tak powiem, przedstawiać swojego punktu widzenia, bo to jest sprawa już rozstrzygnięta na poziomie magisterium Kościoła katolickiego, prawda? Ale dziękuję panu bardzo za te pytania. Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Władysław z Montrealu. No, chciałem bardzo podziękować panu profesorowi za ciekawy temat i bardzo interesujące ujęcie właściwie Boga. Przypominają mi się lata, koniec lat 70., początek lat 80. w Polsce. Otóż w tamtym okresie każdy podmiot pełniący jakieś zadanie albo mający jakąś funkcję wykonać, należało w badaniach traktować systemowo. Otóż systemowo, czyli polegało to właśnie na tym, że każdy system składał się jak gdyby z trzech osób. I również no, byłem zmuszony w tamtym okresie przestudiować z grubsza teorię systemów. I ten wykład bardzo mi przypomina właśnie tamten okres. No, powiedzmy, pan profesor w tej chwili jako prelegent występuje, pełni funkcję prelegenta w Radiu Maria. Jest również traktowany jako powinien być traktowany trzyosobowo. To znaczy pan profesor jako człowiek. Druga osoba to jest cała infrastruktura pozwalająca panu profesorowi wykonywać tą funkcję, czyli radiosłuchacze, struktura techniczna radia i tak dalej, i tak dalej. I to identyfikować należałoby w świetle Trójcy Świętej z Chrystusem. I trzecia osoba to jest cała ta wiedza, którą właśnie pan profesor poruszył, czyli i to należałoby identyfikować z Duchem Świętym. Otóż wówczas po przeczytaniu tej teorii od razu jak gdyby skojarzyłem Trójcę Świętą właśnie z takim potraktowaniem Boga. Może powiem tylko pewną historyjkę. Kilka lat później pracowałem w Algierii. Oczywiście wszyscy ci, którzy byli w kraju muzułmańskim, wiedzą, że ich przyjaciele chcieli nawracać. No więc do mnie również zgłosił się pracownik, mój kolega, pracownik, który razem ze mną pracował. No i również, no jak to jest z waszą religią, wy macie trzech bogów, czyli wielobóstwo. No na co ja mu odpowiadam, no tak, jest, Bóg jest trójosobowy, tak jak również ty jesteś trójosobowy i mówię, że jedna osoba to jesteś właśnie ty jako człowiek, druga osoba to jest cała infrastruktura, czyli uniwersytet, studenci, mikrofony, które umożliwiają ci pełnienie tej funkcji jako nauczyciela, no a trzecia osoba to jest właśnie ta cała wiedza, którą ty przekazujesz, był to fizyk, czyli jest to właśnie ten Duch Święty. No to tak, to by było tyle. Ja dziękuję jeszcze raz. Oczywiście pan profesor przedstawił to dużo głębiej niż tutaj ja to przedstawiłem. Ale bardzo bym prosił o ustosunkowanie się do tego. Zostańcie z Bogiem i przejdę na odbiór już bezpośrednio z radia.
No, dziękuję bardzo. Bóg zapłać za to pytanie. Oczywiście takie próby przybliżenia tajemnicy Trójcy Świętej nie są czymś nowym, bo chociażby należy wspomnieć świętego Augustyna w swoim traktacie, który Trójcę Świętą uważam najlepiej zilustrują trzy władze naszego umysłu, że jestem, myślę, chcę czy miłuję. I właśnie to mówię, że to są pewne analogiczne obiekty jak w Trójcy Świętej. I takich prób było więcej. Chociażby Wiktor profesor Ryszard od świętego Wiktora, teolog średniowieczny i wielu innych. I współczesni też próbują takie schematy po prostu tworzyć. Oczywiście to jest taki schemat, ma tylko rolę pomocniczą, ale jest ważny w dyskusjach właśnie z przedstawicielami na przykład innych religii, takich jak religia mojżeszowa czy islam, dlatego że tam uważa się na przykład islam ze swoją taką jednoznaczną teologią jednobóstwa, uważa, że katolicy czy chrześcijanie w ogólności zdradzają w ogóle monoteizm, że wprowadzają wielobóstwo. Tylko nie wiedzą, że to, o czym mówią, że istnieje trzech bogów, że to jest wielobóstwo, to jest herezja, wyrosła na gruncie chrześcijańskim, tak zwany tryteizm, że zakłada, że my mamy trzech bogów. Tutaj, ponieważ tajemnica Trójcy Świętej jest złożoną, jest naprawdę tajemnicą, więc powstało bardzo dużo herezji wyrosłych wokół pojęcia Trójcy Świętej, które są sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego. I to nic dziwnego, bo ta tajemnica rzeczywiście jest trudna. I stąd różne po prostu symbole, które się wprowadza, na przykład trójkąt jest w jakiś sposób odzwierciedla Trójcę Świętą, no, czy wyobrażenia w ogóle Trójcy Świętej, że na przykład mamy jedną osobę, ale o trzech twarzach i tak dalej, po prostu albo artyści, albo różni myśliciele próbowali przybliżyć tą niezgłębioną tajemnicę. I oczywiście Boga, tak jak powiedziałem, możemy poznawać tylko na gruncie religijnym, na kolanach, wchodząc w relacje osobowe. A takie schematy mają tylko przybliżyć tą niezgłębioną tajemnicę. Jeszcze raz dziękuję panu bardzo za pytanie i uwagi.
My dziękujemy panu profesorowi za udzielenie odpowiedzi i bycie z nami. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Piotr z Warszawy. Chciałbym zapytać o tą teorię liczb i o sposoby opisywania czy o relacje występujące między liczbami a przyrodą. Wiem, że takimi rzeczami zajmował się Newton, natomiast chciałbym, żeby pan profesor odniósł się do tej pracy, którą on napisał, bo on chyba napisał taką pracę właśnie poświęconą tym opisom przyrody, bo no nie wiem, czy to, ja tego jeszcze nie czytałem, nie wiem, czy to nie jest kierunek jakiś bałamutny i czy w tym kierunku było warto jakoś swoje zainteresowania pogłębiać. Natomiast co do uwagi któregoś z wcześniejszych rozmówców na temat tego, że istnienia Boga nie kwestionuje żaden filozof, to ja ze swojej dziedziny zainteresowań, czyli z myśli politycznej, mógłbym polecić takie zainteresowania w kierunku, no bo jeżeli jest Bóg, musi być również i diabeł. Można, myślę, że istnieje diabła wykazać bardzo prosto przy pomocy myśli politycznej, zwłaszcza przy Heglu, o którym wspominaliście na antenie i przecież no, wypowiedzi Hegla to są wcześniejsze powielenia Salomona Maimonidesa, który to konstruował w XIII wieku. Dziękuję. Wracam do słuchania audycji.
Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałbym się ustosunkować do tej pierwszej kwestii. Pan mówi o relacjach między liczbami. Oczywiście Newton rozpoczął szukanie relacji między pewnymi wielkościami, które wyrażają się liczbami, na przykład, że przyspieszenie, jakie doznaje ciało, jest proporcjonalne do siły, a współczynnikiem proporcjonalności jest masa. Ale na tym polega rozwój fizyki, że fizyka szuka coraz głębszych relacji między wielkościami, które można wyrazić w postaci liczb. I na tym polega konstruowanie teorii fizycznych. I rzeczywiście jest postęp. Teoria fizyczna obejmuje coraz większy krąg zjawisk. I teoria zrobiła gigantyczne postępy od czasów Newtona. Ale to wszystko jest ta sama metodologia, że my szukamy struktur matematycznych, które w jakiś sposób rezonują z rzeczywistością. Jeżeli taka struktura w jakimś momencie okaże się, że nie opisuje pewnych zjawisk fizycznych, to należy ją zmienić na taką strukturę, która obejmie również nowe zjawiska. Ale to nie znaczy, że stara teoria jest do wyrzucenia, bo ona w zakresie swojej przydatności nadal funkcjonuje. Na przykład mechanika newtonowska, stworzona przez Newtona, jest w wielu przypadkach stosowana do tej pory w takich zastosowaniach inżynieryjnych, czy przy obliczaniu orbit planet, czy planetoid, satelitów. Ta teoria jest wystarczająca. Natomiast wtedy, kiedy przechodzimy do badania obiektów małych, ona nie wystarcza, trzeba stosować fizykę kwantową. Wtedy, kiedy mamy obiekty, które się bardzo szybko poruszają, musimy stosować mechanikę relatywistyczną, a w przypadku takich układów, kiedy mamy dwie gwiazdy o ogromnych gęstościach, które poruszają się jedna wokół drugiej, czy wokół wspólnego środka masy, można by powiedzieć, tak zwane pulsary, które mają masę Słońca, rozmiary, powiedzmy, średnicę 10 kilometrów i obracają się wokół środka masy w ciągu ułamka sekundy wokół siebie. Tam występują ogromne pola grawitacyjne, więc trzeba stosować nie mechanikę newtonowską, nie prawo powszechnego ciążenia Newtona, tylko tak zwaną ogólną teorię względności, czyli einsteinowską teorię grawitacji. I właśnie rozwój na tym polega, że my konstruujemy coraz lepsze teorie fizyczne. Jest tylko pytanie, czy tak można postępować w nieskończoność, czy ciąg coraz lepszych, coraz doskonalszych teorii fizycznych będzie miał granice. No tego nie wiadomo, ale właśnie pokazują się pewne rysy, że ten program jest niewykonalny. Że nie można zamknąć przyrody samej sobie, że przyroda nie jest zamknięta przyczynowo. Już fizyka kwantowa pokazuje, że prawo przyczynowości jest transcendentne dla metody badań fizycznych, czyli metody opartej o matematykę i o eksperyment ilościowy i powtarzalny. Bo tylko takie eksperymenty, które są wyrażone za pomocą liczb i są powtarzalne, są kryterium prawdy danej teorii, czy ta teoria jest prawdziwa, fizyczna, czy nie. Dziękuję bardzo panu.
Dziękujemy bardzo. Prosimy kolejny telefon. Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże. Moje nazwisko Jacek Kłos, dzwonię z Poznania. Chciałem podziękować panu profesorowi tu za wystąpienie i mam dwa pytania, takie problemy. Jak można było usytuować względem tego, co pan profesor powiedział, takie pytanie postawione przez Leibnica, że dlaczego istnieje raczej coś niż nic? I drugą kwestię chciałbym poznać, jaki by był pana profesora komentarz do pracy, do książek księdza profesora Hellera, który też się dosyć podobnymi sprawami zajmuje. To dziękuję uprzejmie z góry za odpowiedź i będę słuchał odpowiedzi już na antenie.
Tak, dziękuję panie Jacku. Bardzo miło, że pan z Poznania dzwoni, z mojego miasta. I cóż, chciałbym rzeczywiście do Leibnica, dlaczego coś raczej jest coś niż nic. No tutaj odpowiedź jest chyba jasna. Dlatego, że istnieje wiedza, od której większej wiedzy nie można pomyśleć. I ta wiedza jest Bogiem, jest trójpodmiotowa i ponieważ każdy z tych podmiotów, każdy z nich jest wszechwiedzą, bo naturą Boga jest to, że jest wszechwiedzą, a jest ponadto trójosobowa, to, że każda z osób pragnie, żeby dwie pozostałe istniały. I dlatego jest istnienie. Dlatego jest coś. A drugim elementem tego jest to, że Bóg z własnej woli, nieprzymuszony, to nie jest jakiś warunek konieczny, tak jak niektórzy twierdzą, jak panteiści, którzy uważają, że Bóg wszechświat jest jakby konieczną emanacją Boga. Nieprawda. Bóg po prostu chciał podzielić się swoją miłością i dlatego stworzył ludzi i wszechświat dopasowany do nich, tak zwany wszechświat antropiczny, który budowa jest taka, że umożliwia życie ludzi takich, jakimi jesteśmy. No, ksiądz profesor Heller jest filozofem, jest kosmologiem, zajmuje się obecnie, o ile wiem, bardzo ciekawym programem połączenia fizyki kwantowej z ogólną teorią względności, opartą na tak zwanej niekomutatywnej geometrii. Jest doskonałym popularyzatorem, jest rektorem chyba wyższego seminarium, nie wiem, czy dobrą nazwę powiem, w Tarnowie, ale równocześnie jest profesorem na papieskim wydziale teologicznym w Krakowie. I właśnie jego, w kręgu jego zainteresowań jest relacja pomiędzy teologią, pomiędzy wiarą, a filozofią przyrody i naukami przyrodniczymi. Oczywiście ma spore osiągnięcia naukowe. Zresztą jest jeszcze członkiem Papieskiej Akademii Nauk. I rzeczywiście chciałbym powiedzieć, że miałem przyjemność spotkać wielokrotnie księdza profesora Michała Hellera, zwłaszcza wtedy, kiedy byliśmy zapraszani przez Ojca Świętego do Castel Gandolfo na konferencję z cyklu Nauka, Wiara i Dzieje. Miałem przyjemność być 5-krotnie w Castel Gandolfo i tam też były bardzo ciekawe dyskusje i wykłady w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II. To było bardzo inspirujące wielokrotne spotkania, zwłaszcza te dyskusje po referatach. I chciałbym powiedzieć, że właśnie to, że ja troszeczkę pozwoliłem sobie jako fizyk, teoretyk również mówić o takich rzeczach, które w zasadzie daleko wykraczają poza fizykę, są z terenu metafizyki, właśnie zawdzięczam tą swoją odwagę poruszania takich tematów właśnie tym inspirującym spotkaniom w Castel Gandolfo i dyskusją i pewną koniecznością przygotowania referatów właśnie z pogranicza wiary i nauki, teologii i nauk przyrodniczych. To były bardzo interesujące spotkania, które były jednym z najciekawszych może wydarzeń w moim życiu. No, ogromnie żal, że już więcej takich spotkań nie będzie w obecności Ojca Świętego, który był taką osobowością porażającą i inspirującą do największego wysiłku intelektualnego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu za pytanie i udział w dyskusji.
I odbieramy ostatni już telefon w naszych rozmowach niedokończonych. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Jacek z Brodów Poznańskich. Pozdrawiam ojca Benedykta, pana profesora. Słucham z zapartym tchem wykładu. Podziwiam niesamowitą precyzję w przedstawieniu tajemnicy Trójcy Świętej językiem fizyka. To jest niesamowite właśnie, że można sprawy duchowe przedstawiać językiem materialnym, tak mogę to ująć. Znalazłem fragment u świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian 2:9. To, o czym pan profesor mówi, ten fragment jakby tutaj spina klamrą, przepiękny wykład, żeby oddać bardziej jego istotę, jego myśl, posłużyłem się tekstem greckim. No nie będę po grecku czytał, ale korzystam z przekładu interlinearnego i tu tak brzmi ten tekst. Co oko nie ujrzało i co ucho nie usłyszało i co do serca człowieka nie weszło, właśnie to przygotował Bóg miłującym go. Czyli te wszystkie elementy wykładu pana profesora tutaj w tym tekście są zawarte. Pan profesor przed paroma chwilami taką wątpliwość powiedział, czy jesteśmy w stanie w nieskończoność poznawać te prazasady, czy możemy to w nieskończoność rozwijać naukę. Otóż, gdzie jest ta granica? Przecież konkretny naukowiec umiera. Będzie przecież dzień ostateczny, kiedy wszelkie działania ludzkie zostaną zakończone. I wtedy właśnie to, czego nie byliśmy w stanie tutaj poznać na Ziemi, żadną metodą naukową, nawet najdoskonalszą, to wszystko będzie przed nami odsłonięte, ale właśnie tylko jeżeli będziemy Boga kochać. Ja mam w związku z tym pytanie, czy w takim razie niebo, a więc szczęście wieczne, które nam Pan Bóg przygotował, to już czeka na nas, czy to jest właśnie możliwość poznania czy poznawania prazasady, a więc praw nie tylko w zakresie fizycznym, nie tylko praw moralnych, ale może jeszcze jakichś innych praw, o których my nie wiemy. Czy to właśnie polega, czy można to już utożsamić z udziałem w życiu wewnętrznym Trójcy Świętej, a więc z udziałem w życiu wszechwiedzy, wszechmocy i miłości, którą jest Bóg? To jest pierwsze pytanie. Drugie, związane z tym, czy w takim razie wszechwiedza, wszechmoc, miłość, a więc pełnia dobroci, czy to musi być nieskończoność? Jak rozumieć tę nieskończoność w kategoriach nam dostępnym tutaj na ziemi? Serdecznie pana profesora pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Postaram się tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Może pan taki piękny fragment zacytował świętego Pawła. Mi się też tutaj przypomina taki fragment, chyba z listu do Efezjan. Święty Paweł mówi, że miłość Chrystusa przewyższa każdą wiedzę. Więc tutaj widać, że ta wszechwiedza to tak naprawdę sprowadza się w najgłębszej istocie do miłości. I teraz Pan mówi, jak będzie w niebie. Ja tylko bym powiedział, że Chrystus pokazał chyba, jak będzie, jaka jest miłość Boga, że ona jest do końca, niczym nieograniczona. I na pewno miłowanie ludzi w niebie nie będzie jakieś ograniczone. Ponieważ Chrystus pokazał, że Bóg oszalał na punkcie miłości do każdego człowieka. Jeżeli ktoś odwzajemni tą miłość, to na pewno Bóg nie będzie skąpił swoich darów. I dlatego można tutaj powiedzieć, że ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka i tak dalej. Nie jest w stanie sobie wyobrazić, jakie dary daje nam Bóg. Jak już teraz dostajemy ogromne dary, że cały świat jest ogromnym darem. Nasi bliźni są darem. To wszystko jest wielkim darem. I całe życie Chrystusa jest wielkim darem. Zostawienie tych sakramentów świętych, Eucharystii, przecież to jest taki dar przekraczający w ogóle jakiekolwiek wyobrażenie, że Chrystus dał się zamknąć w kawałku chleba i może do końca świata będzie z nami. Także tutaj trudno, nie można spekulować, jakie będzie życie po śmierci. Ja tylko mogę powiedzieć, na pewno Bóg nie będzie ograniczał swoich miłości do ludzi, bo ta miłość jest nieograniczona. W tym sensie, że nie ma jakichś granic, że Bóg już więcej się nie ofiaruje dla człowieka. Więcej nie, bo miłość jest w zasadzie darem. Darem z siebie. Czy można powiedzieć, że Bóg ograniczy swój dar z siebie dla ludzi? Raczej chyba nie, sądząc po tym, co wiemy z objawienia Chrystusa, że Chrystus dał z siebie wszystko, co mógł dał. Proszę zobaczyć, że Bóg Ojciec dał nam swojego Syna, swojego Ducha, wszystko, co miał, to ofiarował ludziom. Więc widać, że nie stawia granic swojej miłości. I to jest nadzieja, że właśnie w miłości będziemy przez całą wieczność poznawać niezgłębioną tajemnicę wszechwiedzy, która jednocześnie jest źródłem i wyrazem miłości. Jeszcze raz dziękuję panu bardzo za udział w dyskusji.
My również dziękujemy. Przede wszystkim dziękujemy panu profesorowi za przybycie do naszego studia, za wykład o prazasadzie, za rozmowy przeprowadzone tutaj w Toruniu. Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, fizyk na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również kandydat do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękując, słyszeliśmy miłe słowa o Poznaniu, więc zapewne są osoby, które trzeba obowiązkowo z tego miejsca pozdrowić.
Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za udział w dyskusji i ojcom jeszcze raz serdecznie za zaproszenie mnie na te rozmowy niedokończone. Miałem wielką przyjemność spotkania z słuchaczami Radia Maryja i za dyskusję, która była tutaj bardzo dla mnie ciekawa i bardzo jeszcze raz wszystkim dziękuję za udział w audycji.
Również
dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.